nie tylko metropolia. Mówimy o Pomorzu.
Grzegorz Armatowski, witam Państwa. Nie tylko Metropolia, 10 minut po 9, Radio Gdańsk. Dzisiaj w miejscu szczególnym, w domu prowincjalnym zakonu sióstr franciszkanek od pokuty i miłości chrześcijańskiej w Orliku w gminie Brusy. Ze mną siostry, siostra Milona Turzyńska, przełożona prowincjalna, siostra Daniela i siostra Teresa. Szczęść Boże, witamy.
Szczęść Boże i również pozdrawiamy wszystkich radiosłuchaczy.
I zaczniemy może od przypomnienia troszeczkę tego, co działo się w nocy z 11 na 12 sierpnia, bo tutaj za moimi plecami był park, ale tego parku już nie ma. Jak od tego czasu, co się zmieniło tutaj w tym miejscu? To siostra Daniela na początek, bardzo proszę.
Co się zmieniło? Ja mogę powiedzieć, w tej nocy byłyśmy w klasztorze i przeżywałyśmy tą nawałnicę. No to jest coś, z czego nie da chyba się wytłumaczyć, bo to było zaskoczenie przede wszystkim. Nie było żadnych ogłoszeń, że będzie taka nawałnica, będzie burza, normalnie pozamykane okna, a tu ściana wody, lejąca się woda przez okna, wylewałyśmy kubkami, wiadrami, wynosiłyśmy z kaplicy wodę, sprzątałyśmy tam, gdzie było można wynosić i ścierać, ścierałyśmy, tak żebyśmy właściwie zajęte. Ja mam takie doświadczenie, bo zamykałam sobie okno, miałam siatkę, musiałam ją wyjąć. I zamykając to okno, po prostu widziałam tą ścianę wody, tą siłę, która po prostu przygniatała wielkie, potężne drzewa do ziemi, gdzie był tylko trzask i no, jakaś taka siła, która chciała porwać wszystko. Ja miałam takie wrażenie, że po prostu dzięki chyba mocy Bożej my w ogóle jesteśmy, że ten dom stoi, że my wszystkie jesteśmy w środku, nam się nic nie dzieje. I dopiero nad ranem, bo postanowiłyśmy sobie, że nie wychodzimy w nocy, były zerwane druty, tylko latarkami widziałyśmy aż do Gdańskiej ulicy, gdzie tutaj był las zawsze, to przestrzeń była taka widoczna, aż do Gdańskiej ulicy.
No to jest 500 metrów stąd, tak, pół kilometra.
Mieliśmy świadomość, że nie ma żadnych drzew, że po prostu jest, wszystko leży. Tyle, ile latarka sięgała, to widzieliśmy, że cała ta przestrzeń lasów jest leżąca i że są wszystkie druty też zerwane, bo tutaj nad klasztorem jest taka linia elektryczna i one, wszystkie druty leżały. To mówimy, nie wychodzimy w nocy, dlatego że jest niebezpiecznie.
No bo nie wiadomo poczekamy, było, czy jest napięcie, tak, przecież w tych przewodach,
no,
prawda?
To był taki strach, panika, ale powiedziałyśmy, że czekamy do rana, modlimy się, czekamy do rana i dopiero rano zobaczymy, co tak naprawdę się stało. I dopiero ranek nam przyniósł taki obraz, pełen obraz tego, co się stało. Czym ta noc była, prawda, dla wielu i też dla nas. W takiej stracie może tylko drzew i niektórych części budynku, ale w większości dla ludzi to była straszna noc, która im zabrała prawie wszystko.
No właśnie, ale powiedzmy jeszcze o tym, jakie były straty tutaj na terenie klasztoru, bo ten park przestał istnieć, to widać gołym okiem, ale poza tym?
Ta straszna noc, można powiedzieć, przede wszystkim jako dla nas sióstr, zabrała nam wielkie połacie lasu. My ogólnie mamy 6 hektarów lasu, czyli można powiedzieć, że do tej pory mieszkałyśmy w lesie, dzisiaj już tego lasu nie ma. Pan zadał pytanie, co się zmieniło, więc mówię, przede wszystkim zmieniła się ta przestrzeń.
Krajobraz.
Krajobraz. Trudno powiedzieć, że to jest Orlik, ten sam Orlik, że jesteśmy jakby w innej przestrzeni, w innym miejscu, ale taka jest niestety rzeczywistość, że do tej pory mieszkając otoczone lasami, wśród ptaków czy zwierząt, jesteśmy na totalnej pustyni. To jest bardzo przerażające. Więc przede wszystkim straciłyśmy ten olbrzymi obszar lasu. Nasze ogrodzenia klasztorne zostały również zniszczone, ponieważ te potężne drzewa uderzały w te mury, potężne mury, które są tutaj wokół klasztoru. Zniszczony został również częściowo cmentarz, nagrobki i też ogrodzenie wkoło cmentarza, jak również z drugiej strony kolejne ogrodzenie, czyli praktycznie nasze ogrodzenia uległy zniszczeniu, oprócz takiej jednej najnowszej części, która mimo że była zasypana drzewami, ale przetrzymała tę siłę tych drzew. Wewnątrz klasztoru zostały naruszone pewne rogi dachów, blachy odstawały. Był jeden dom uniesiony do góry, ale nie został zerwany, ponieważ był niedawno zrobiony. Również nasz komin, nasza wieża kapliczna uległa, wcześniej była naruszona, teraz ta olbrzymia siła deszczu po prostu naruszyła ją bardzo mocno, więc wczoraj zakończył się remont. Musiałyśmy wymieniać cegły, ponieważ po ścianie leciała ta woda. My nawet nie byłyśmy świadome, że również nad kaplicą zbierała się ta woda. Dopiero po pewnym czasie zobaczyłyśmy takie zacieki na dachu, przepraszam, na suficie kaplicy. I tak samo domy, które były od strony siły tego deszczu, po prostu no, odpada tynk, odpada się ta, robią się takie powietrzne, no, jak to, takie guzy, tak, że to dopiero pokazuje, że tam była tak mocna siła, myśmy nie widziały, to po 2 tygodniach dopiero wychodziły te zmiany.
Obliczono już, ile drzew przestało istnieć?
Myślę, że to są setki, a nawet i pewnie tysiące. My mamy takie grupy ludzi, którzy przychodzą nam pomagać, wolontariusze, i oni na przykład liczą, tak jak pewna grupa, która pracowała przez 3 dni, ścięła ponad 200 drzew. To było, zapisali sobie jako rekord życiowy. My nigdy nie liczyłyśmy tych drzew, ale to są setki drzew, jak nie tysiące tutaj z całym lasem, ponieważ my mamy takie 3 poziomy lasów, taki zwany młody, średni i starszy las, więc w tym młodym lesie tutaj, który jest w tej chwili ścinany, tam jest bardzo dużo tych drzew jeszcze stojących, ale ta liczba jest nieznana. My możemy powiedzieć, ile metrów zostaje na przykład sprzedanych czy kupionych. Po tym to orientujemy się, tak? Ale wiele rzeczy się nie nadaje do sprzedaży. I to też nie jest do obliczenia, ponieważ część od razu tniemy do spalenia, małe kawałki, także ta liczba chyba jest nieznana.
A oprócz tych drzew, jakieś straty materialne w klasztorze? No, siostra powiedziała, że były zacieki, to przecież trzeba będzie pewnie skuć tynk, położyć, pewnie wycekolować, położyć na nowo.
Dokładnie. Mówię, to myśmy odkryły niedawno. To po prostu parę czasu minęło, zanim myśmy to zobaczyły, bo my byłyśmy skupione
na porządkowaniu tego, co na zewnątrz.
Na porządku, tak, na zewnętrznym, bo wydawało nam się, że nic się nie dokonało, bo to pierwsze dni nie było widoczne, to dopiero potem wychodziły, tak również i szklarnia, w której siostra Daniela pracuje, też miała powybijane szyby, ale to też był cud, że ta szklarnia nie przewróciła się, nie została zdmuchnięta, a drzewa, które obok rosły, runęły właśnie na ten płot, który nam całkowicie...
Tych cudów było więcej, prawda? Bo kapliczki też zostały przecież w parku ocalone.
Tak, większość ludzi, którzy tutaj przyjeżdżają, nazywają to rzeczywiście cudem, patrząc na to, co tu się dokonało. Ja osobiście boję się nazwać to wydarzenie cudem, bardziej takim znakiem, który wzywa nas do refleksji. Co Pan Bóg chciał nam przez to powiedzieć, że w tej nawałnicy zostawił nam takie znaki Jego obecności. Rzeczywiście pozostały nienaruszone. Wszystkie krzyże, wszystkie figury, ich jest aż 10 w naszym parku.
Między drzewami tak naprawdę.
Między drzewami. Drzewa pospadały, kładąc się obok tych figurek albo swymi gałęźmi przykrywając te figury. My nie wiedziałyśmy na początku, czy te figury tam są. Musiałyśmy gałęź po gałęzi pomalutku odkrywać i patrzymy, wszystko stoi. Są świeczki, są nawet kwiaty, stoją przy tych figurach, one były nienaruszone. Te liście jakby otoczyły, tak? Taki płaszcz ochronny zrobiły. Wszystkie krzyże na cmentarzu, których jest ponad 60, też krzyż cmentarny, krzyże, które są wkoło naszego ogrodzenia, są nienaruszone. Także dla nas to, że myśmy przetrwały i nasz dom przetrwał, to dla mnie jest cudem, że te drzewa padały równolegle przy budynku, a nie na budynek. To jest naprawdę ewidentny cud. Natomiast te figurki dla mnie osobiście, ja jeszcze sobie nie odpowiedziałam na pytanie, co Pan Bóg chce nam przez to powiedzieć.
Ale jaki znak to jest na pewno?
Ale znak jest, że On był wśród nas. On zachował i przypomniał nam jakby, co jest najważniejsze. Ja sobie też pewnego razu uświadomiłam, że gdy patrzę na te wyrywane korzenie, na poprzewracane, a że te figury stoją i te drzewa od drogi krzyżowej, to dla mnie to są znaki wiary. I też zawsze mówię, że wszystko można w człowieku zniszczyć, ale to, co jest, znaczy ja powinnam walczyć, troszczyć się o to, co jest najważniejsze w moim życiu, czyli wiara, żebym sobie nie dała wyrwać z korzeniami tego, co mi daje życie i nadaje sens mojemu życiu. Tego ja się uczę, patrząc na te figurki, które zostały.
No i to jest piękne przesłanie z tej tragedii.
Tak, dla mnie osobiście tak. I myślę, że dla sióstr również.
Teren wokół już posprzątany, bo jechaliśmy, widzieliśmy drzewa pocięte. Większość już udało się zrobić, jeżeli chodzi o zewnątrz klasztoru.
My skupiłyśmy się przede wszystkim na parku, czyli na terenach przyległych do klasztoru, również w poczuciu bezpieczeństwa, żeby siostry mogły swobodnie się poruszać. My miałyśmy w tym czasie przepiękny jubileusz 150-lecia przybycia sióstr franciszkanek do Polski. Odbywał się on również tutaj w Orliku i w Chojnicach. Miałyśmy też księdza prymasa, dużo gości. Były jubileusze sióstr, ślubów zakonnych, więc przewijało się w tym momencie przez nasz klasztor bardzo dużo osób. Musiałyśmy zapewnić miejsce na parking, na poczęstunek, na spotkanie, więc to dla nas była wielka akcja, wielkim trudem odkrywanie tych terenów tutaj w parku. I na dzisiaj mogę powiedzieć, że dzięki tamtej pracy nasz park został oczyszczony i nie ma już tutaj drzew. Zostały tylko gałęzie do wywiezienia i korzenie do wyrwania. Natomiast troszeczkę już zabrałyśmy się za porządkowanie cmentarza, ale jeszcze las za cmentarzem i obok naszego boiska, to jeszcze jest wszystko do zrobienia. No na ten moment, mówię, mamy skończony remont wieży, ogrodzenia tego dużego od strony ulicy. No i wyrwane drzewa w parku tak naprawdę.
Rozmawialiśmy przed programem, pomoc przychodzi też z zewnątrz, przyjeżdżają wolontariusze. Dzisiaj też będzie taka grupa u sióstr.
No ja tutaj bardzo chciałabym serdecznie podziękować wszystkim ludziom dobrej woli, przede wszystkim naszym rodzinom, które mieszkają blisko. Oni pierwsi najczęściej do nas przyjeżdżają i pomagają, poświęcając swój wolny czas. Wcześniej byli to również strażacy, harcerze, też rycerze Kolumba nas odwiedzają i wspierają, ale też z daleka, z Polski, z południa Polski, z Katowic. Dzisiaj na przykład przyjedzie 17 osób z Fundacji PZU. To będą ludzie od Szczecina do Lublina przez Gdańsk, Warszawę i Łódź. Będą tutaj przez weekend, będą nam pomagać i również część z tych ludzi uda się do naszych sąsiadów pomagać im w budowaniu dachów. Ale oprócz tego przybywają również do nas dary różnej postaci, czy to odzież, czy chemia, czy środki budowlane. Rzeczywiście ja jestem zbudowana postacią społeczeństwa polskiego i pomocą Radia Gdańsk, dzięki któremu również ta pomoc idzie szybciej i konkretniej. Są te apele o pomoc skierowane tutaj na tej antenie. I rzeczywiście ta współpraca jest dobra i ona przynosi owoce, także...
My robimy tylko to, co do nas należy, siostro.
Można powiedzieć, my również. Pan Bóg daje nam tę łaskę przekazywania tych darów, więc my, że tak powiem, jesteśmy na tej samej linii, tak? My od was, my dla was i również dobro powraca. Także myślę, że to dobro, które dajemy ludziom, ono również do nas wraca w innej postaci.
A ja zachęcam też naszych słuchaczy do włączenia się w dyskusję. Może mają państwo jakieś pytania do sióstr, to bardzo proszę. 603-06-06-06 to jest numer SMS-owy do nas. Mówiliśmy o tej pomocy, o tym, że ludzie przyjeżdżają. No właśnie, a pomoc finansowa dla sióstr w jakiej wysokości była? Bo też przecież o tym mówiliśmy, że rząd obiecał pomoc na odbudowę domów. Siostry też mogły liczyć na te pieniądze?
Ta pomoc była przeznaczona dla, przede wszystkim ta pomoc była tam, gdzie było zagrożone życie, czy były uszkodzone domy. W naszym przypadku takich miejsc, takich momentów nie było, dlatego ta pomoc nam nie przysługuje. Myśmy się o tę pomoc nie zwracały.
No ale siostry przecież też tutaj mieszkają, prawda?
Tak. Jedynie Państwowy Zakład Ubezpieczeń oszacował nasze straty. Oszacował je na 5000. Także prawdopodobnie złożymy odwołanie od tej sumy i to jest na razie taka jedyna pomoc, która do nas dotarła ze strony, powiedzmy, organizacji czy rządu. Żadnej innej pomocy nie otrzymałyśmy.
W jaki sposób można siostrom pomóc?
No my na ten moment to patrzymy to, co jest do zrobienia, tak? My jako kobiety zrobiłyśmy chyba wszystko, co mogłyśmy naszymi rękoma. Są takie momenty, w których już my nie dajemy rady. To są takie ciężkie fizyczne prace typu ciężkiego sprzętu. Czyli my na dzień dzisiejszy potrzebujemy na pewno koparki, które by nam pomogły powyciągać te korzenie i jakiś samochód ciężki, który by nam zgniótł te gałęzie, ewentualnie je wywiózł, ponieważ mamy boisko sportowe, w tej chwili ono jest zarzucone gałęźmi, tymi zniszczonymi drzewami i ponieważ wkoło wszyscy pracują, wszyscy mają pozajmowane swoje samochody, swój sprzęt mechaniczny, więc trudno jest go otrzymać. Na ten moment my właśnie chciałbyśmy.
Czyli apel do naszych słuchaczy, jeśli ktoś z Państwa ma koparkę,
zwykłą koparkę, tak.
Zapraszamy serdecznie, klasztor Orlik w Lamku skręcamy w prawo, to jest trasa z Kościerzyny przez Dziemiany do Chojnic, za Raduniem w Lamku w prawo pół kilometra od głównej drogi i jesteśmy na miejscu. Ze mną także siostra Teresa, bo ja mówiłem też już o tym na antenie Radia Gdańsk, że siostry nie dość, że same muszą pracować ciężko i ogarnąć to wszystko, co tutaj się stało, to jeszcze też pomagają innym. W klasztorze znalazła schronienie rodzina z Główczewic, z miejscowości tuż obok Orlika. Jak to się stało, siostro Tereso?
No jest to rodzina, gdzie mają małe dziecko dwumiesięczne, potem dziewczynka dwuletnia, ale w kontenerze jest dobrze, ale nie dla takich małych dzieci, nie? I dlatego tak zdecydowałyśmy, żeby ich przyjąć i żeby u nas byli. Było to dla nich też trochę problem, bo tak się wstydzili i chcieli być w swoim domu, chociaż w tym kontenerze. Ale jednak po czasie, że to maleńkie trochę zaczęło chorować, to matka ze względu na dobro dziecka zdecydowała się i z pokorą przyszła. W tej chwili jest bardzo wdzięczna i cieszy się, że to maleństwo może w równej temperaturze zawsze spać, odpoczywać, ta druga biega.
Ale to udostępniłyście pokój tej rodzinie?
Mają dwa pokoiki, małe łazienkę, taki swój ładny kącik mają i tu podwórko całe, także wszystkie siostry się cieszą, zagadują, bo to jest taka dla nas też radość, nie, że pomoc to tylko radość.
No właśnie, bo powiedzmy, no, nie każdy może tutaj do tego klasztoru przecież wejść. Tak, no, jest co prawda kościół, kaplica, msze święte codziennie i w niedzielę, no ale tak to pewnie nie bardzo.
No wejść może, bo to są, mamy rekolekcje, różne tu spotkania, także mamy te domy przygotowane dla ludzi, gościnne pokoje, dla rekolekcji, dla oazy, dla dzieci też mamy.
Ale są też części zamknięte.
No to klasztor. Tutaj to jest klauzura, to jest część zamknięta, no to jest dla nas. Ale jest też i dla ludzi, także mamy dużo pomieszczeń też dla ludzi i można z tego korzystać. Nawet ludzie przyjeżdżają indywidualnie na rekolekcje i właśnie w tych ramach też te pokoje są i mogłyśmy udostępnić.
A jak długo ta rodzina pozostanie tutaj w klasztorze?
No do tego momentu, aż tam zrobią ten dom i jeszcze ten dach nie jest zrobiony w ogóle, tylko jest...
Czyli to może być nawet kilka miesięcy?
No może to do gwiazdki na pewno doczekają. No tak mają nadzieję, że na święta wrócą do siebie, bo chcą być u siebie, ale tak jak długo będzie potrzeba, tak będą.
Dzisiaj jesteśmy w Orliku, w klasztorze, właściwie w domu prowincjalnym zakonu sióstr franciszkanek od pokuty i miłości chrześcijańskiej. Ja cały czas zachęcam Państwa do włączenia się w dyskusję. Nasz SMS-owy numer jest do Państwa dyspozycji 603-06-06-06. Tak jak powiedzieliśmy, siostry na ten moment potrzebują ciężkiego sprzętu, a zatem koparek i też wywrotek, żeby wywieźć te korzenie, prawda? Korzenie i gałęzie, może jakąś rozdrabniarką od razu to tutaj na miejscu rozdrobnić i wywieźć w worku. Sporo pracy jeszcze tutaj jest, ale o tym powiemy w drugiej części naszego programu.
Nie tylko Metropolia. Mówimy o Pomorzu.
Za 27,5 minuty będzie 10, nie tylko Metropolia. Dzisiaj z domu prowincjalnego zakonu sióstr franciszkanek od pokuty i miłości chrześcijańskiej. Na początek ważna informacja drogowa dla naszych słuchaczy. Zakorkowana trasa z Przywidza w kierunku Gdańska. Co się stało? Pyta ktoś z Państwa. Jeżeli Państwo mają jakąś wiedzę, to proszę dać znać 603-06-06-06, ale też apelujemy o ostrożną jazdę, bo warunki jazdy nie są najlepsze. Pada deszcz w wielu miejscach na Pomorzu, do tego silny wiatr. Wracamy do rozmowy o tym, czego potrzeba siostrom w, już wiemy, tragiczny wypadek za Przywidzem. Ktoś z Państwa napisał, pan Tomek, pod 603-06-06-06, więc trasa 221 chwilowo jest zablokowana. Siostra Milona Turzyńska, przełożona prowincjalna, siostra Daniela i siostra Teresa są z nami. Także dojechała już wnuczka Józefa Hełmowskiego, pani Magdalena Wirkus. Z panią Magdaleną porozmawiamy za chwilę, ale wróćmy jeszcze do takiego codziennego, klasztornego życia, bo pewnie słuchacze się zastanawiają, czym siostry, ja też się zastanawiam, szczerze mówiąc, chociaż już trochę przed programem rozmawialiśmy. Czym siostry zajmują się na co dzień? Jak wygląda takie codzienne, klasztorne życie?
Dom prowincjalny w Orliku jest specyficznym domem, ponieważ jest to jakby serce naszej polskiej prowincji. Tutaj każda z sióstr rozpoczyna swoją drogę życia zakonnego. To znaczy, że w tym domu znajdują się dziewczęta, które rozeznawają powołanie i rozpoczynają swoją formację początkową.
Czyli jeszcze zanim założą habit i są
tak,
poświęcenia?
Są tak zwane, przepraszam bardzo, jest kandydatura, potem jest postulat i nowicjat i one w tej chwili w liczbie chyba 11 dziewcząt, no, rozeznają i umacniają się w tym powołaniu. poza tą grupą formacyjną jest też tutaj wspólnota, która liczy ponad 30 sióstr. Są tutaj też siostry starsze i również siostry, które na co dzień zajmują się tutaj domem. A więc siostry, które pracują czy w ogrodzie, czy zajmują się chorymi starszymi siostrami, pracują w kuchni, w zakrystii, w pralni, takimi no, robotami, pracami, takimi normalnymi
ale
w domu.
Ale są podzielone bo to jest zadania? Dom. Każda siostra ma inne zadania?
Tak, oczywiście. Przede wszystkim bierzemy też pod uwagę jej zdolności i utalentowania. Czym dana siostra może najlepiej służyć? Tak jak siostra Teresa przepięknie szyje nam habity i zna się na tym dziele krawieckim. Siostra Daniela ma duszę franciszkańską, kocha przyrodę, rośliny, więc zajmuje się i pielęgnuje nasze ogrody tutaj, które były przepiękne. Dzisiaj są już zniszczone.
No właśnie, zatrzymajmy się na chwilę przy tych habitach, bo ja już się dowiedziałem przed programem, że to jest ręczna robota. To nie jest jakaś fabryka, która produkuje i przynosi.
Tak, mamy szwalnię. Oczywiście jest jedna szefowa, która, że tak powiem, ma też siostry, które jej pomagają, ale to ona nas mierzy. Długość, szerokość szyje sama. Oczywiście każda siostra ma uszyty osobno habit. To nie są jakieś tam wszystkie równe. Bo
czyli nie jest to fabryka.
Kobiety lubią też pięknie wyglądać, więc każda ma szyte na swój wzrost i tak dalej. Więc też tak, mamy też takie zajęcia. Poza tym tutaj najmłodsze siostry zajmują się okolicznymi dziećmi. Najczęściej w soboty spotykają się w różnych grupach formacyjnych, franciszkańskich. Siostry udzielają korepetycji, bo przeważnie są po studiach, na przykład uczą języka angielskiego, matematyki, prowadzą kółko gry na gitarze czy na skrzypcach. Więc te talenty, które Pan Bóg złożył w tych młodych dziewczętach, one się tym dzielą. Bardzo się z tego cieszą, że pośród tego pobytu we wspólnocie, tej formacji mogą również mieć takie apostolstwo.
Ale dzień się zaczyna od mszy świętej, od modlitwy. Wiem, że 3 razy dziennie są modlitwy grupowe.
Nasza pobudka to 5:30. O godzinie 6:00 już stajemy gotowe przed Panem Jezusem, prosząc o błogosławieństwo dla nas, dla naszych rodzin, dla tych, którzy proszą o modlitwę. O 6:30 mamy liturgię godzin, czyli brewiarz. O 7:00 jest msza święta, potem jest kolacja i, przepraszam, śniadanie, nie tak szybko. I po śniadaniu każda z sióstr udaje się do swojej pracy, czyli do swoich zajęć. Spotykamy się o godzinie 12:00 w ciągu roku, bardzo często na różańcu. Teraz w październiku różaniec jest wieczorem, względu na miesiąc październikowy. Mamy obiad i po południu od godziny 14:00 znów każda z sióstr udaje się do swoich zajęć. No i spotykamy się znowu wieczorem, około 17:00-17:30 na modlitwy. Mamy kolację, czasami mamy też rekreację, czyli czy pośpiewamy, pośmiejemy się, czy obejrzymy jakiś film. Najczęściej młodsze siostry przygotowują coś na wesoło.
Mecz
oglądamy, u nas jest bardzo dużo kibiców, u nas jest zawsze bardzo głośno z szalikami, kibicujemy Polska. Dzisiaj wygra mecz, więc też żyjemy tym oczywiście, coś, co przeżywa Polska, więc sprawy Polski, nasze ojczyzny są nam bardzo bliskie. Więc jeżeli jest potrzeba, to mamy adoracje dodatkowe, czy nawet nocne. W tej chwili uczestniczymy w takim Jerycho różańcowym. Tutaj ciosy w nocy adorują, nieustanna modlitwa różańcowa. Także jesteśmy też wrażliwe na problemy światowe, czy to będą trzęsienia ziemi w innych miejscach świata, więc my jako franciszkanki mamy też wśród zadań niesienie pokoju, więc sprawy pokoju na świecie są nam również bliskie, więc my je otaczamy.
Tak. Ale też macie urlopy, wyjeżdżacie, prawda?
Tak, Pan ściąga do tych ziemskich spraw, no i dobrze. Oczywiście każda z sióstr ma 26 dni, to jest bardzo dużo jak na zakon. Od tego roku mamy, zawsze miałyśmy 21, od tego roku mamy 26 dni urlopu. Czyli każda z sióstr wybiera sobie ten termin dogodnie wtedy, kiedy pasuje, czy żeby móc do rodziny przyjechać, czy ja osobiście na przykład spędzam swój urlop w górach, bo to jest moje miejsce, gdzie odpoczywam, nabieram sił na cały rok.
Serdeczne pozdrowienia. Pozdrawiam siostry z Orlika, Wiesia, uczestniczka Ekstremalnej Drogi Krzyżowej. To tak, dla siostr taki SMS
wpadł. Dokładnie. Między innymi też właśnie
skrzynki.
Organizujemy tutaj na naszym rejonie Ekstremalną Drogę Krzyżową w marcu. Prowadzi nas Ziemian do Wiela na Kalwarię Wieleską.
Trudnym terenem.
Wiem. Bardzo trudnym terenem. Niestety ten teren został właśnie totalnie zniszczony. Szliśmy zawsze lasem. W tym roku pójdziemy terenami otwartymi. Tego lasu już nie będzie. Myślę, że uczestników zadziwi, gdy tutaj przyjadą po raz pierwszy na te tereny na czas Ekstremalnej Drogi Krzyżowej.
A powiedzmy jeszcze może, jak żyjecie z ludźmi z Lamka, z Radunia, z Brus? ludzie was odwiedzają, wyjeździcie do nich. Jak to wygląda?
Siostry tutaj można powiedzieć, że są od zawsze, chociaż są około 80 lat dopiero, ale jesteśmy tutaj znane wokół, jesteśmy takim dużym domem, nas tutaj jest dużo, ponad 40 sióstr. Mamy też kaplicę, ludzie do nas przyjeżdżają, proszą o wsparcie, o modlitwę. My również te osoby odwiedzamy, szczególnie tutaj siostra Tereska jest bardzo wrażliwa na te biedniejsze rodziny.
Jeździ i zaraża swoim uśmiechem.
Tak, dokładnie. Ona wyłapuje tych ludzi, którzy są w potrzebie w danym momencie. Myślę, że te relacje są bardzo pozytywne, takie sąsiedzkie. Jakby taką częścią rodziny naszej są. Oni też uczestniczą w naszych uroczystościach, także my znamy po imieniu.
Kościół pełen, podobno kaplica.
W niedzielę mamy tutaj dwie msze święte, tak nie można wjechać na podwórko, ponieważ ono jest zastawione samochodami. I też jak żeby siedzieć, to trzeba przyjść bardzo wcześnie.
Czas szybko leci, niebawem święta Bożego Narodzenia. Już nawet reklamy świąteczne słyszałem z Mikołajem, ale to tak na marginesie. Ale proszę powiedzieć, jak wyglądają święta w klasztorze?
Święta jest Wigilia wyglądają, wspólna, oczywiście? Tak, oczywiście. My tworzymy nową rodzinę, tak? My również święta spędzamy w klimacie rodzinnym. Także podobnie jak w domach rodzinnym przygotowujemy Wigilię, również 12 potraw. Wszystkie tradycje są zachowane, chyba jeszcze bardziej niż w rodzinach, w klasztorach to nad tym się czuwa, żeby po prostu zachować nasze tradycje i wartości. Spotykamy się na Wigilii, łamiemy się opłatkiem, składamy sobie życzenia, przygotowujemy również prezenty, niespodzianki. U nas to wygląda tak zwana cicha przyjaciółka, że losujemy jedną siostrę i dla niej przygotowujemy czy modlitwę, czy jakieś prezenty.
Tak, my tak w radiu też robimy.
I nie, na końcu dopiero ogłaszamy, kto właśnie był tym, powiedzmy, Mikołajem przez te święta. I cieszymy się takimi małymi drobiazgami. To nie są duże prezenty.
A odwiedziny u rodziny swojej własnej?
My odwiedzamy w drugi dzień świąt. Najczęściej to jest tak, że rodziny do nas przyjeżdżają, ponieważ mamy duży dom, także wiele rodzin tutaj się zmieści i rzeczywiście zawsze jest tutaj bardzo radośnie i głośno, także no naprawdę, bo te nasze rodziny są częścią każdej z nas, tak? Mama, siostry czy jednej, drugiej, to też jest moja rodzina. Po prostu my tworzymy jakby taką drugą, szeroką, dużą rodzinę. Nasza rodzina poszerzona, można powiedzieć. Także my znamy się wszyscy tutaj, jak odwiedzają nas. Tak się cieszymy każdym gościem i na święta, i czy w inne dni, czy w nasze imieniny, czy urodziny, czy jubileusze, nasze uroczystości zakonne. Także klasztor jest otwarty. Kto u nas był, to wie, że zawsze może przyjechać i miejsce znajdzie.
A jak z władzami samorządowymi żyjecie? Jak władze żyją z wami?
Myślę, że siebie nawzajem potrzebujemy. Oczywiście są pewne przestrzenie, w których musimy ze sobą się komunikować, uzgadniać. To są sprawy czy takie gospodarcze, czy nawet czy woda, czy gaz i tak przeciągnięcie linii elektrycznej i tak dalej. Czy właśnie nawet nad leśnictwem teraz, prawda, te lasy, wszystko musimy uzgadniać, zgłaszać. Także jesteśmy na bieżąco, nawet w sprawie pomocy, żeśmy się dość często komunikowały z panem burmistrzem i próbowałyśmy ujednolicić tę pomoc tutaj na terenie tej gminy, żeby po prostu też nie wchodzić sobie w drogę, żeby to po prostu grało i by ta pomoc była jak najlepsza, żeby ci ludzie jak najbardziej skorzystali z tego.
I jeszcze kilka SMS-ów, bo wpadło do naszej skrzynki. Dobrze się słucha, siostry. Nie jestem osobą wierzącą, ale myślę, że kobiety duchowe powinny częściej być obecne w mediach. Po raz pierwszy od dawna słyszę głos człowieka wiary, a nie polityki, napisała pani Dorota. Pozdrawiam z Kwidzyna, młodzież z Ośrodka Interwencji Kryzysowej. To SMS od pani Agi. Słucham audycji, wspominam swoje rekolekcje oazowe w Orliku i pyszne wypieki siostry. Pozdrawiam Dominika. To jest audycja Nie Tylko Metropolia. Dzisiaj z domu prowincjalnego zakonu sióstr franciszkanek od pokuty i miłości chrześcijańskiej w Orliku. Do usłyszenia.
Nie Tylko Metropolia. Mówimy o Pomorzu.
Grzegorz Armatowski, program Nie Tylko Metropolia. Dzisiaj wyjazdowy dom prowincjalny zakonu sióstr franciszkanek od pokuty i miłości chrześcijańskiej. Gości dzisiaj Radio Gdańsk. Z nami wnuczka Józefa Chełmowskiego, twórcy ludowego Zbrus Jagli. Dobrze wypowiedziałem?
Bardzo dobrze.
Bardzo dobrze. Ćwiczyłem przed wejściem na antenę. Właśnie, tam jest skansen w Brusach Jagliach. Tam są rzeźby, które pozostały po dziadku. Proszę powiedzieć, jakie straty ponieśliście w wyniku tej sierpniowej nawałnicy, bo jest zbiórka, pomoc państwu też jest przecież potrzebna. Dzisiaj będzie koncert charytatywny wieczorem, ale o tym za chwilę. Powiedzmy, jakie straty ponieśliście?
Dzień dobry. Otóż ta nawałnica, tak jak tutaj w wielu miejscach podobny obraz zostawiła właśnie w skansenie. I najbardziej widoczną szkodą była utrata części dachu na budynku mieszkalnym, w którym też znajduje się muzeum prywatne, galeria prac twórcy mojego dziadka. Na szczęście woda, która wdzierała się przez ten otwór w dachu, nie naruszyła prac. Tam rodzice oraz babcia zdążyli pozdejmować to, co cenne ze ścian w miejscach, gdzie ta woda się wdzierała do środka. O tyle, o ile prace zostały nienaruszone, o tyle właśnie trzeba ten dach
naprawić.
Postawić na nowo.
Właściwie tak. Wybudować od podstaw, tak?
To znaczy dziura została załatana i na zimę jest wszystko zabezpieczone. Ale to jest chwilowe rozwiązanie. Tak, ten dom już ma swoje lata i po prostu dach musi powstać na nowo, całe pokrycie.
Jaki koszt jest tej inwestycji?
Trudno mi szacować, ale myślę, że samo pokrycie około 10 tysięcy będzie kosztowało. Jest jakaś pomoc już też od gminy i od państwa, tak? Z tym, że no, tak naprawdę nie znamy tej końcowej kwoty, w której to się wszystko zamknie. Dachy też na budynku przylegającym, nieopodal znajdującym się, gdzie znajdował się warsztat dziadka, też wymaga naprawy. No i tu będzie potrzebne pewnie i to deskowanie nowe i ta blachodachówka, tudzież inne pokrycie. To jest stary dom, więc te mury nie dużo uniosą, ale należy to zabezpieczyć, żeby dalsze grupy mogły przyjeżdżać i oglądać właśnie pracę.
Obok tego warsztatu był park, tamtych drzew już w tym parku nie ma, a figurki i rzeźby ocalały?
No tak, te ogrody, które okalają budynek, no ich taką wizytówką była wysoka zieleń. Rosły tam wysokie choinki i inne. No piękne drzewa, już wieloletnie, teraz ich nie ma. Te budynki są tak gołe, jak tutaj w klasztorze to wszystko wygląda.
Ale uporządkowaliście już ten teren? Czy jeszcze to cały czas trwa?
To znaczy porządkowanie pewnie będzie trwało jeszcze długo. Te największe drzewa zostały już tam uprzątnięte.
Bo widziałem na stronie internetowej, tam państwo na Facebooku też zamieszczają zdjęcia. Czyli to jeszcze będzie praca przez kilka tygodni na pewno.
Ja myślę, że to do wiosny wszystko jeszcze nie uda się wszystkiego jeszcze uporządkować.
A to jest duży teren?
W metrach panu nie powiem, ale na cały skansen składają się takie trzy oddzielne ogrody i czwartą przestrzenią jest podwórko też obszerne, wokół których znajdują się właśnie budynki. No i te drzewa w ogrodach, które były drzewami owocowymi, jedynie jakby zostały no i wokół nich przetrwały rzeźby. Ale to są wysokie rzeźby.
No właśnie, rzeźby, to proszę dokończyć.
Tak, to są wysokie rzeźby, często ponad dwumetrowe i one pierwotnie też spełniały w przeważającej części formę ulów. To były ule figuralne, malowane. No i te ule gdzieś tam w tych drzewach też się może i poprzewracały, ale postawienie ich nie było jakąś tam wielkim problemem. Gdzieś tam te daszki, ponieważ ule posiadają swoje daszki, trzeba na nowo zbudować.
Mówiliśmy o odbudowie tego dachu, ale ręce do pracy też wam są potrzebne, jeżeli ktoś chciałby przyjechać, pomóc?
Otóż rąk do pracy było wiele. Każdy, kto mógł z rodziny, to znajdował ten czas swój i pomagał. To są prace takie, które myślę w własnym zakresie damy radę wykonać.
Materiały budowlane pewnie są wam potrzebne, przede wszystkim do tego dachu.
No tak, właśnie tutaj na zakup tych materiałów budowlanych Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie zdecydowało się zorganizować dwa koncerty i tutaj liczymy na państwa obecność, na to
dzisiaj
wsparcie.
Dzisiaj pierwszy w Kościerzynie.
Tak, dzisiaj o 18:00 pierwszy koncert. Ma być ten koncert urozmaicony właśnie kiermaszem. Mam nadzieję, że dobrze będzie, się
tak,
wyraża.
Z którego dochód będzie przekazany właśnie dla państwa. Proszę powiedzieć, a ten drugi koncert w niedzielę?
Myślę, że przebieg będzie bardzo podobny jak tego kościerskiego, ale liczymy tutaj na nowe osoby, które zachęcony może dzisiejszym tutaj moją obecnością Państwa przyjdą i też zobaczą, czym zajmował się mój dziadek, ponieważ w planie oprócz występu muzycznego jest też film pana Józefa Dudzińskiego o aniołach. Może nie wszyscy wiedzą, że tą najważniejszą może częścią życia artystycznego mojego dziadka były właśnie anioły. On sobie tak upodobał i w wielu jego pracach malarskich wiele rzeźb przedstawia właśnie anioły. On je sobie ukochał, no i stąd pewnie też ten tytuł dzisiejszego koncertu i sobotniego. Niech wrócą anioły. Mam nadzieję, że to nie pomyliłam się. No i taka jest prawda. Chcielibyśmy, żeby ten ogród, ten skansen i ten budynek no, zostały uratowane, odbudowane i aby no, kolejni ludzie, którzy jeszcze nie znali, mogli zobaczyć to dzieło, 40-letnie dzieło życia mojego dziadka.
To jak do Was trafić, jeżeli ktoś chciałby przyjechać, pomóc, zobaczyć, czym zajmował się dziadek, kiedy może to zrobić i w jaki sposób dojechać?
No tak, skansen jest taką ekspozycją całoroczną. Już ta nazwa właśnie wskazuje na to, że o każdej porze roku warto przyjechać, zobaczyć, jak wygląda on w innej odsłonie, w innej porze roku. No i tutaj droga jest taka, iż należy kierować się z Brus na Konarzyny, czyli skręcić koło kościoła jadąc z Gdańska w prawo, a potem to już dojeżdżamy do miejscowości Brusy Jaglije i tam kierunkowskazy prowadzą do chaty kaszubskiej, a zaraz za nią znajduje się wjazd na posesję właśnie mojej babci.
Każdego dnia można przyjechać?
Ludzie przyjeżdżają każdego dnia, o każdej porze z trasy gdzieś zjeżdżają, gdy widzą ten znak, iż tam jest skansen. I z przypadku często znajdują się tam, chcą zobaczyć właśnie coś nowego.
Wiem, że zbiórka trwa też w internecie, bo oprócz tych koncertów, które będą dzisiaj i w niedzielę, jest też zbiórka w internecie. Proszę powiedzieć, w jaki sposób można wspierać datkami?
Tak, zbiórka internetowa to jest troszkę inna akcja. Jest to akcja rodzinna. Tutaj wspólnie z bratem, z moją mamą staramy się jeszcze o kolejne środki. Chodzi tutaj o środki na renowację właśnie prac, które znajdują się w ogrodach. Ponieważ no, niestety warunki atmosferyczne nie sprzyjają pokazywaniu tych prac właśnie na zewnątrz. To są już często dwudziestokilkuletnie rzeźby oraz obrazy, które są też na zewnątrz wystawiane i potrzebują środków konserwujących. Stąd też tutaj zrzutka na serwisie zrzutka.pl można bardzo łatwo link znaleźć poprzez stronę internetową www.jozefhelmowski.pl bądź też na stronie facebookowej też są przekierowania. Także zachęcam Państwa chociaż do takiej symbolicznej wpłaty, bo jeśli będzie tych wpłat wiele, no to jesteśmy w stanie kolejne prace restaurować. A tutaj Muzeum Bytowskie się do tej akcji podłącza i dzięki konserwatorom właśnie z Muzeum w Bytowie możemy tą pomoc uzyskać konserwacyjną gratis w ramach ich no, takiego też wieloletniego współpracowania z dziadkiem.
Trzymamy kciuki za Państwa i też zachęcamy do pomocy. Bardzo Pani dziękuję. Magdalena Wilkus, wnuczka Józefa Hełmowskiego, była naszym gościem. A ja wrócę jeszcze na koniec do gospodyni, do siostry Mirony Turzyńskiej, przełożonej prowincjalnej. Proszę powiedzieć, siostro, czego Wam życzyć? Błogosławieństwa Bożego, wytrwałości?
Myślę, żebyśmy nie zatraciły wiary i żebyśmy nie przestały być nigdy takim świadectwem tego, co wyznajemy, tego, co żeśmy się zobowiązały w czasie złożonych ślubów, czyli po prostu, żebyśmy były wiarygodnymi świadkami samego Jezusa Chrystusa i tych wartości, które ślubowałyśmy na ślubach. A same, żebyśmy były też takimi normalnymi, prostymi kobietami, które potrafią żyć z ludźmi wokół i przynoszą radość i pokój.
Myślę, że to świetnie Wam wychodzi, bo też zarażacie uśmiechem. Ja się cały czas uśmiecham, prowadząc tę audycję. Było nam niezmiernie miło gościć w Orliku, w domu prowincjalnym zakonu sióstr franciszkanek od pokuty i miłości chrześcijańskiej. Zatem życzymy wytrwałości całości błogosławieństwa Bożego i żeby zawsze siostry były takie uśmiechnięte i takim uśmiechem, dobrocią zarażały wszystkich wokół. Bóg zapłać. Szczęść
bardzo
Boże.
Również dziękujemy, że mogłyśmy ugościć Radio Gdańsk. Często tutaj bywacie u nas, także czuję się, że na pewno jeszcze nie raz się tutaj spotkamy.
Na pewno.
Wszystkiego dobrego również dla radiosłuchaczy. Szczęść Boże.
Dziękujemy bardzo. To był program Nie Tylko Metropolia. Grzegorz Armatowski. Kłaniam się. Do usłyszenia.
Nie tylko Metropolia. Mówimy o Pomorzu.